Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 9 października. Pandemia COVID-19 się rozpędza. Liczba chorych, nowych zarażonych i zgonów bije kolejne rekordy. Dziś mieliśmy 4739 nowych przypadków. Sytuacja w ochronie zdrowia jest coraz trudniejsza, a od soboty Polska staje się żółtą strefą. Rozmawiam z Piotrem Żakowieckim i Hanią Cichy o tym, co nas czeka w najbliższych tygodniach i miesiącach. Zapraszam na rozmowę. Piotr, może zacznijmy od faktów. Gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy?
No, jesteśmy po kilku dniach rekordowych, po czarnej środzie przyszedł czarny czwartek i czarny piątek. Każdy kolejny dzień przynosił kolejne rekordy zachorowań, ale też rekordy, jeśli chodzi o obciążenie systemu ochrony zdrowia. W tym momencie mamy grubo ponad 4000 łóżek, które są zajęte, blisko 300 respiratorów, do których podłączone są osoby w stanie krytycznym. To najwięcej od początku pandemii, również na wiosnę nie mieliśmy aż tak ciężkiej sytuacji. Rzecz, która dla mnie jest osobiście bardzo niepokojąca, jest taka, że dzisiejszy rekord 4700 przypadków osiągnęliśmy przy zaledwie 21 tysiącach testów, które zostały wykonane, czyli to jest o połowę mniej niż choćby w środę, kiedy 3000 przypadków zostało wykrytych przy pomocy 44 tysięcy testów. Oznacza to, że po prostu testujemy za mało.
To teraz cofnijmy się na chwilę do czwartku i do konferencji prasowej premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego. Czy uważasz, że środki i obostrzenia, które zostały wczoraj ogłoszone, są wystarczające i czy pozwolą nam zahamować rozwój wirusa?
W tym momencie jesteśmy na krzywej wznoszącej. Ten przyrost jest naprawdę kilkudziesięcioprocentowy z dnia na dzień, jeśli chodzi o nowe przypadki. W związku z czym w mojej osobistej ocenie powinniśmy wprowadzać jak najszybciej, jak najdalej idące obostrzenia. Natomiast oczywiście to jest kwestia balansu między tym, co jest jakby z perspektywy epidemiologicznej i zdrowotnej konieczne, niezbędne, no a tym, na co nas stać i jakie to będzie miało konsekwencje społeczne. Przyznam, że pozytywnie zdziwiłem się w czwartek decyzją o tym, że Polska zostanie cała objęta strefą żółtą. My w środę, ze środy na czwartek jeszcze robiliśmy przeliczenia tej liczby przypadków, które były notowane w poszczególnych powiatach i wychodziło nam, że co najmniej 1/3 powiatów w Polsce spełniałaby te kryteria. Natomiast no tutaj troszeczkę wyprzedzająco rząd zdecydował o tym, żeby ja mam wrażenie po prostu przyzwyczajać Polaków do tego, że te obostrzenia będą obejmowały całą Polskę i prawdopodobnie będą coraz dalej idące. No mamy zapowiedź, że jutro w sobotę będzie decyzja co do tego, jak zostanie zmieniony tryb nauczania w szkołach. Spodziewamy się, mam wrażenie tego, że prawdopodobnie w szkołach średnich ten tryb zdalny zostanie w jakimś prawdopodobnie krótkim horyzoncie wprowadzony. No i oczywiście jest też duże pytanie, czy stan nadzwyczajny w jakiejś formie też zostanie wprowadzony. O tym też w czwartek mówił premier. Nie wykluczył tego, także zakładam, że wewnątrz rządu tutaj już są pewnie dość zaawansowane dyskusje i różne scenariusze rozpisane co do tego, jakie narzędzia będą w najbliższym czasie wprowadzane dalej.
Jeszcze bym cię chwilę pomęczył i zapytał się, czy jesteś w stanie uwierzyć, tutaj przyjmę trochę postawę adwokata diabła, czy jesteś w stanie uwierzyć jednak, że mimo tego wzrostu zarażeń, mimo tego nadchodzącego sezonu grypowego i sytuacji międzynarodowej, to znaczy tego, co się dzieje w innych krajach, czy istnieje taki scenariusz, w którym jednak seniorzy ukrywają się przed wirusem w domach, dopracowujemy się skuteczniejszych albo skutecznych wręcz terapii lekowych, większość społeczeństwa przechodzi suchą stopą przez tą chorobę, a po drodze zaczyna wytwarzać się odporność stadnia. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić taki pozytywny, optymistyczny scenariusz?
No, rozumiem, że tutaj trochę nawiązujemy do wizji Szwecji i tego podejścia
Sprzed paru miesięcy,
więc może po kolei. Jeśli chodzi o seniorów, no ja myślę, że seniorów nie trzeba przekonywać co do poważnej sytuacji, jaką w tym momencie mamy. Seniorzy we wszystkich badaniach, które ostatnio były robione, no widać to, że są najbardziej najbardziej przejęci tą sytuacją. Są zarówno w grupie, która no, jakby najmniej wątpi w ogóle w istnienie wirusa, ale też na pytania dotyczące tego, czy będą chcieli się zaszczepić. No, absolutna większość z nich, jeśli mówimy tutaj o osobach 70+, to popiera. Myślę, że seniorzy będą się rzeczy zostawać w domu. Myślę, że też osoby, które są, no, mają w rodzinie osoby starsze, też chyba do nich te komunikaty jakoś dotrą. Ja dość krytycznie oceniam komunikację publiczną rządu w tym momencie i to przekonywanie do egzekwowania tego dystansu społecznego. Wydaje mi się, że to zbyt mało wybrzmiewa, ale z drugiej strony, no, wydaje mi się jednak, że ludzie są na tyle rozsądni i na tyle odpowiedzialni, że raczej, mówię, mając seniora w gospodarstwie domowym, będą o niego dbać. Jeśli chodzi o leki, o które pytałeś, no to tutaj niestety, ale nie mamy dobrego rozwiązania. Mamy już w tym momencie leki dla osób w bardzo krytycznym stanie. Jesteśmy w stanie, no, gdzieś tam zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia, kiedy już ktoś na przykład trafi pod respirator, ale to nadal jest, nie jest ten typ terapii, które mógłby nam w skali całego społeczeństwa ograniczyć wzrost zakażeń i tak dalej. No, czekamy na szczepionkę. Szczepionki nie będzie do stycznia, lutego, bądź nawet marca, na taką skalę, żeby to miało znaczenie dla rozprzestrzeniania się wirusa.
I to też jest, z tą szczepionką jest tak, że to nie jest proces zero-jedynkowy, to znaczy to nie jest tak, że się zaszczepimy i będziemy już odporni, tylko że to zwiększy naszą odporność, natomiast nie wykluczy groźby zarażenia. Jeżeli dobrze to rozumiem.
Europejska Agencja Leków przygląda się danym, które pochodzą z badań AstraZeneca, tej najbardziej zaawansowanej firmy, która tą szczepionkę powinna już przed końcem roku zarejestrować i zacząć wprowadzać do obrotu. Natomiast tak, no, w tym momencie różne agencje różnie do tego podchodzą, ale skuteczność na poziomie co najmniej 50% takiej szczepionki jest w tym momencie uznawana za taką, która jest wystarczająca. Także tak jak zauważyłeś, to też nie jest tak, że będziemy mieli po wprowadzeniu szczepionki pełną odporność. O co jeszcze pytałeś?
Odporność stadną.
No właśnie, badania populacyjne, które są wykonywane w różnych częściach świata, polegające na tym, żeby sprawdzić, czy te przeciwciała, zwłaszcza w miejscach, w których pierwsza fala pandemii była bardzo, bardzo rozległa, no nie wiem, właśnie choćby w Hiszpanii, w Nowym Jorku, takie badania były prowadzone, w Szwecji, pokazują, że ten odsetek osób, które mają przeciwciała, jest stosunkowo niewielki. No i też cały czas nie wiemy, jak długo te przeciwciała się utrzymują.
Ja to konkludując właśnie tą część tej rozmowy i trochę podsumowując ją, rozumiem, że bardzo ciężko się spodziewać, że nie dojdziemy do takiego momentu w najbliższych tygodniach, w którym trzeba będzie jednak doprowadzić do jakiejś formy lockdownu.
Ja wierzę, że przed końcem tego miesiąca już będziemy mieli jakąś formę ogólnokrajowego lockdownu.
Teraz wchodzi właśnie Hania, która zajmuje się gospodarką i z którą rozmawialiśmy wczoraj i dzisiaj o tym, jak taki lockdown mógłby wyglądać. Haniu, może jakby na początek powiedz, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że przechodzimy na lockdown i że zatrzymujemy naszą gospodarkę?
Lockdown może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy. I tak jak wiosną działaliśmy, i mówię tutaj my w bardzo szerokim aspekcie, nie tylko rząd polski, ale rządy innych krajów, obywatele, przedsiębiorcy, z jednej strony trochę po omacku, bo nie wiedzieliśmy, jak poważna jest ta epidemia, jak na to reagować, jak ona się rozprzestrzenia. Z drugiej strony mieliśmy takie wyobrażenie, może wynikające z niewiedzy, może z myślenia życzeniowego, że to jest tymczasowe, że zamkniemy się w domach na te 2, 4, 6 tygodni i to minie. Teraz po pierwsze wiemy więcej, po drugie wiemy, ile nas kosztowało zamknięcie gospodarek na ten miesiąc czy dwa wiosną, a po trzecie wiemy, że to się szybko nie skończy, w związku z czym wiemy, że nie jesteśmy w stanie zamknąć wszystkiego w horyzoncie do, no, do wyszczepienia, tak, czyli kilku, jeżeli nie kilkunastu miesięcy. I będziemy wprowadzać, tak myślę, że my również w Polsce, ale widzę to w innych krajach, będziemy wprowadzać punktowo różne obostrzenia, ważąc koszty i korzyści z nich wynikające. Ten wiosenny lockdown w Polsce, jakkolwiek pamiętamy go zapewne jako dosyć mocne przeżycie i indywidualnie, i patrząc na wskaźniki gospodarcze, tak naprawdę był jednym z łagodniejszych w Europie. Dużo ostrzejsze restrykcje prowadzili Francuzi, Włosi oczywiście, ale również nasi sąsiedzi, na przykład Czesi. W Polsce w żadnym momencie nie były zamknięte drobne sklepy, nie było zakazu wychodzenia z domu, czy jakichś regulacji dotyczących tego, jak często można wychodzić na zakupy. Więc tutaj jest duże pole do manewru. To, co już częściowo się dzieje, to na przykład ograniczanie bardzo mocne działania sektora rozrywkowego, gastronomicznego. Jeżeli w kinach, w teatrach będzie od soboty 25% publiczności, no to część z nich po prostu się nie otworzy, bo to nie będzie miało sensu, granie dla 25% publiczności. Do części nawet to 25% nie przyjdzie, więc tutaj no, zyskujemy na pewno jakąś redukcję ryzyka, bo ci ludzie się nie spotykają w zamkniętym pomieszczeniu stosunkowo małym kosztem, bo tak naprawdę to jest bardzo mały sektor gospodarki, jeżeli chodzi o wkład do PKB, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Z drugiej strony mamy kwestię gastronomii i to, co się dzieje, czyli to ograniczenie działania restauracji do godziny 22. To też nie jest jakiś autorski pomysł polskiego rządu. Z takich narzędzi korzystają między innymi Francuzi, Czesi. Tam też są wprowadzone ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu. I znowu, no to ma sens, bo jeżeli te restauracje są otwarte, to ci ludzie mają pracę, klienci mogą wyjść, co jest, myślę, ważne nie tylko z perspektywy tego, że nie są w stanie sobie, czy nie chce im się ugotować obiadu w domu, ale jakichś takich podtrzymania więzi społecznych, czy poczucia normalności. Ale no jeżeli pójdziemy na obiad do restauracji z rodziną, z którą mieszkamy na co dzień, to nic nam się raczej nie stanie. A to ograniczenie w tym życiu nocnym i w konsumpcji alkoholu na pewno poprawia bezpieczeństwo. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą będzie w mojej ocenie to, co się będzie działo w szkołach. Czy znowu zamkniemy szkołę, bo to wpływa bardzo istotnie na możliwości pracy rodziców. W wielu sektorach nie da się przejść na pracę zdalną i zamknięcie ponowne szkół, przede wszystkim szkół podstawowych, przedszkoli, czyli miejsc, gdzie są te dzieci, które nie mogą zostać same w domu, którymi ktoś się musi opiekować, jednak zabiera kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy pracowników z rynku pracy, wymusza konieczność ze strony kosztów dla państwa wypłacania im znowu zasiłków opiekuńczych i jest jakimś dosyć poważnym wyzwaniem również dla pracodawców, którym nagle ci pracownicy znikają z produkcji. Dlatego to, co przed chwilą mówił Piotrek, że na pierwszy ogień pójdzie zamknięcie szkół średnich, czy to, że co widzimy w uniwersytetach, że bardzo dużo uniwersytetów nie otwarło się w pełni, to jest dobry pomysł, bo redukujemy w bardzo znacznym stopniu to ryzyko zakażeń, bo ci uczniowie nie dość, że się nie spotykają w szkole, to nie jeżdżą na przykład do niej tramwajem, autobusem, więc wyjmujemy bardzo dużo ludzi, którzy mogą się zarażać i przenosić dalej chorobę, bardzo niskim kosztem i dla ich edukacji tak naprawdę, bo ci licealiści są w stanie się uczyć sami w domu i studenci, i dla ich rodziców, bo oni nie muszą ich pilnować, natomiast zamknięcie ponowne podstawówek przedszkoli byłoby dużo większym wyzwaniem.
To właśnie jakbyśmy mogli porozmawiać o tym scenariuszu takim najczarniejszym, czyli jednak taki lockdown pełny, zamknięcie podstawówek, zatrzymanie pracy w fabrykach, przedsiębiorstwach, gdzie rzeczywiście nie można pracować z domu i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, czy stać nas na taki lockdown? Czy mamy pieniądze na kolejne tarcze? Skąd i jak będziemy je finansować?
To ja może się wtrącę, tylko tutaj trochę nawiązując do tej dyskusji o kosztach. Ja chciałem tylko przytoczyć przykład Izraela. Izrael zdecydował się jakieś parę tygodni temu na wprowadzenie lockdownu jako jeden z niewielu krajów. Tutaj jakby ta retoryka, która jest u nas, że musimy robić wszystko, żeby uniknąć ogólnonarodowego lockdownu, jest wszędzie w Europie. Natomiast premier Izraela i jego urzędnicy stwierdzili i mówili to publicznie, lepiej żebyśmy zrobili lockdown teraz, w tym momencie, w połowie września, zamykamy szkoły, wprowadzamy bardzo ścisły reżim, nie wychodzimy z domu, zamykamy sklepy po to, żeby zatrzymać wzrost zakażeń. Tamten wzrost zakażeń był związany z otwarciem szkół. Teraz po 2 tygodniach nastąpiło wypłaszczenie tego wzrostu. Natomiast no, mówimy tutaj o pełnym lockdownie. Czy to była słuszna taktyka, to znaczy czy w dalszym ciągu jakby, no nie wiem, jesteśmy cały czas na początku tego sezonu jesienno-zimowego, więc przed nami jeszcze kilka trudnych miesięcy, ale no być może takie podejście jednak okaże się słuszniejsze.
Ja myślę, że to zależy od perspektywy czasowej, w której miałby się wydarzyć ten lockdown, czyli na którą miałby się wydarzyć ten lockdown. Jeżeli No, Izrael zdecydował się zamknąć szkoły na 2 tygodnie. Potem zostały chyba w pierwszym tygodniu wprowadzone dodatkowe obostrzenia i na 2-3 tygodnie jesteśmy w stanie zatrzymać szkoły i większość gospodarki. No większość, bo oczywiście musi działać sektor spożywczy, musi działać handel detaliczny, tak? No ludzie muszą mieć dostęp do tych podstawowych produktów, więc to nigdy nie będzie pełne zatrzymanie gospodarki. To nas będzie kosztowało pewnie mniej więcej tyle, ile nas kosztowało w kwietniu, kiedy rzeczywiście, mimo iż Polska nie nakazała zamknięcia większości przemysłu, to ten przemysł się bardzo mocno zatrzymał ze względu na to, że zostały zerwane międzynarodowe łańcuchy dostaw. No jeżeli w przyszłym miesiącu Czesi, czy Niemcy, czy Chińczycy zamkną znowu swoje fabryki, to polskie przedsiębiorstwa też się zamkną, no bo one nie dostaną półproduktów i nie będą miały komu wysyłać tego, co wyprodukują, więc to i tak się wydarzy. Więc wracając do lockdownu, tak, stać nas na 2-3 tygodniowy lockdown, ale nie stać nas na lockdown do momentu ustąpienia epidemii. Były nawet takie głosy ekspertów, żeby zamknąć szkoły na 2 tygodnie po wakacjach, żeby prowadzić jakieś obostrzenia, żeby oczywiście zahamować ten rozwój choroby, a potem wrócić do jakiegoś w miarę normalnego trybu. Jeżeli chodzi o pieniądze, to na taki cząstkowy lockdown, czy powtarzający się w jakichś odstępach czasu takim interwałem, będzie nas stać, dlatego że no po prostu musi być nas stać. Po pierwsze, mamy jednak duże możliwości zadłużania się. Stopy procentowe są niskie, rentowności polskich obligacji są bardzo niskie. Zawsze jest jeszcze ten bufor, który jest wykorzystywany obecnie w postaci NBP-u, który skupuje te papiery i Banku Gospodarstwa Krajowego i PFR-u. Mamy niewykorzystane środki tak naprawdę z poprzedniego lockdownu. Ta nowelizacja budżetu, która teraz jest dopracowywana w Sejmie, zawiera w mojej ocenie, tak jak czytałam ten budżet wtedy, kiedy on powstawał, pewien margines bezpieczeństwa i na głębsze spowolnienie gospodarcze, i na jakieś dodatkowe koszty, na niższe wpływy z podatków. W tarczy PFR, która była zaplanowana na 100 miliardów złotych, jest jakieś 20-30 miliardów niewykorzystanych środków, które też można wypłacić jesienią. No i mamy jeszcze dostęp do funduszy unijnych, których wiosną nie było, bo one dopiero były tworzone, te unijne programy. Teraz możemy uzyskać około 11 miliardów euro pożyczek z mechanizmu SURE, który ma właśnie zabezpieczać dochody ludności i chronić miejsca pracy.
Haniu, jeżeli ja ciebie dobrze rozumiem, to jakieś środki są. Tu nie ma takiego problemu, że nas na to zupełnie nie stać. Stać nas na ograniczony lockdown, więc może to jest tak, że w tym momencie powinien nastąpić ten lockdown, on powinien trwać miesiąc, powinniśmy spowolnić rozwój epidemii, pandemii na tyle, na ile to jest możliwe, bo to, na co nas nie stać, to jest na lockdown długotrwały, więc tak naprawdę ja, siadając do tej rozmowy, nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale jeżeli ja dobrze łączę kropki, o których teraz mówicie, no to wynika z tego, że my powinniśmy jak najszybciej teraz się zamknąć na chwilę i potem wrócić w momencie, kiedy uda się opanować sytuację.
Tylko pytanie, jakbyśmy tą chwilę wykorzystali, bo tutaj to jest też na przykładzie Izraela, jest cały czas dyskusja na temat tego, jak powinna wyglądać taka strategia wyjścia z tego lockdownu, to znaczy w jaki sposób wykorzystać ten czas na reorganizację systemu, na reorganizację przepisów, że tak powiem, przeliczenie tego, jakie mamy zasoby i jak dalej przez te kolejne miesiące powinniśmy prowadzić tą politykę. Ja niestety jestem, no nie ma wyjścia, no muszę być czarnowidzem w tej sytuacji i ja mam trochę taką wizję, używając medycznej metafory, takiej niewydolności wielonarządowej, która może dotknąć państwo polskie. Drugim tutaj elementem, który moim zdaniem może bardzo szybko zawieść, jest sanepid. No my widzieliśmy to przez ostatnie miesiące. Sanepid, instytucja w wielu aspektach archaiczna, niedofinansowana, nieprzygotowana, stawał na głowie, robił co mógł, ale no było to bardzo często za mało. W tym momencie cały czas dochodzą informacje dotyczące tego, że koordynacja izolacji, kwarantanny jest często fikcyjna. Co więcej, w tym podejściu takim twardego egzekwowania obostrzeń, rola sanepidu też jest bardzo ważna, bo z jednej strony policja ma narzędzia, żeby nakładać mandaty, ale tak naprawdę najbardziej dotkliwe są te kary, które nakłada sanepid. Ktoś musi to robić, musi analizować te przypadki. To, co przez ostatnie miesiące działo się wokół sanepidu, te zapowiedzi, które mieliśmy jeszcze miesiąc temu, tego, że są fundusze na scyfryzowanie w dużej części pracy, wdrożenie nowych systemów, nie wiem, nawet często po prostu przekazanie telefonów komórkowych do powiatowych stacji, no z tego, co ja słyszę, raczej się nie zmaterializowało. Ogromnym problemem, zarówno w przypadku sanepidu, jak i szerzej, systemu ochrony zdrowia, o którym w ogóle nie, w tej rozmowie jeszcze nie wspominaliśmy, są zasoby ludzkie. Ludzi po pierwsze brakuje, a co więcej, no po prostu coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zniechęceni. Będziemy popełniać coraz więcej błędów i jakby pod tym względem moim zdaniem, ja mam ogromną obawę dotyczącą tego, jak nasze instytucje będą sobie radzić z tą sytuacją, która po prostu będzie gorsza z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
No ale bo tu Piotrek rzeczywiście czarno widzi, ale szukając rozwiązań, Hania, czy nie masz takiego wrażenia, że powinno jakby, że to jest ten moment, żeby właśnie podjąć najbardziej drastyczne działania po to, żeby mieć możliwość wyjścia z tej sytuacji, a że jeżeli to się nie wydarzy, to po prostu skończą się pieniądze i będzie nas czekała fala bankructw, upadłości i tak dalej.
No to jest trochę pytanie poza możliwością odpowiedzi przeze mnie. Ja jestem w stanie powiedzieć, ile to będzie kosztowało, ale co zamykać, no to jest pytanie raczej epidemiologiczne. Czy mamy taką wiedzę, czy ta transmisja w zakładach pracy jest poważnym zagrożeniem? A jeżeli, to w jakich zakładach pracy? Więc może trzeba to zamykać jakoś bardziej punktowo, zwłaszcza, tak jak mówię, wszystkiego zamknąć się nie da. Tak? Codziennie ktoś musi nam piec chleb. Są takie miejsca, które na przykład jak huty, gdzie ta produkcja musi być ciągła, no bo nie da się wygasić wielkiego pieca, więc pewnie rzeczywiście taki silniejszy lockdown, czy taki powiedzmy jak był wiosną, niezupełny, ale poważny na 2, 3, 4 tygodnie coś by zmienił, ale potem my znowu wracamy do tej rzeczywistości i prawda jest taka, że my się po prostu do niej przyzwyczaimy. Tak jak wiosną, gdybyśmy wrócili do naszych rozmów czy korespondencji, bo się nie spotykaliśmy, tylko pisaliśmy, prawda? I zobaczyli, jak ekscytowaliśmy się setką przypadków. Potem te 500 przypadków nam się znormalizowało i przy 500 przypadkach pojechaliśmy na urlop, pojechaliśmy do kuzynki na wesele i tak dalej. Więc za miesiąc, dwa miesiące te 3, 4, 5 tysięcy przypadków też przestaną na nas robić wrażenie. I no mówiąc brutalnie, nawet te 50, 80 zgonów też przestaną na nas robić wrażenia. To nie jest tak, że problem tego, że system ochrony zdrowia jest niewydolny, będzie nas tak bardzo paraliżował, bo przed pandemią był taki okres, że co miesiąc czy co kilka tygodni gazety pisały o tym, że ktoś umarł na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo nie dostał opieki. I przechodziliśmy nad tym do porządku dziennego, w związku z czym ja przypuszczam, że tutaj też tak będzie. Można rzeczywiście ograniczyć ten rozwój, czy spowolnić rozwój choroby, nawet uratować jakieś życia, zamykając się na 2 tygodnie. No ale nie jesteśmy w stanie przeczekać całej tej pandemii pod pierzyną do momentu wyszczepienia wszystkich.
Trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę. Na pewno nie możemy przeczekać pod pierzyną i zgadzam się, że na pewno w pewien sposób się uodpornimy na te katastrofalne informacje, które będą spływały. Natomiast obawiam się, że w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia to będzie bardzo dotkliwe. To znaczy to, że będziemy mieli ograniczone zasoby, w sensie zostaną wstrzymane przyjęcia na zabiegi planowe, o czym półgębkiem już minister zdrowia mówił w tym tygodniu, ale też no, mam na myśli też takie trochę bardziej strukturalne zmiany. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wczoraj w wywiadzie mówił bardzo rozlegle na temat tego, że ten szpital, który jest jednym z najbardziej specjalistycznych, najbardziej zaawansowanych w regionie, teraz po przekształceniu go w szpital znowu jednoimienny, koordynacyjny, tak to się teraz będzie nazywało, grozi mu ryzyko utraty personelu de facto. To znaczy ci najlepsi specjaliści, którzy robią zabiegi najbardziej skomplikowane w różnych dziedzinach medycyny, po prostu no, w pewnym momencie będą mieli dosyć.
Pamiętam te rozmowy z kwietnia i z maja. I to takie poczucie, że wydarzyło się coś niesamowitego, nadzwyczajnego, nic już nie będzie takie, jakie było. A potem pamiętam z kolei też ten czerwiec, lipiec, kiedy z kolei było takie poczucie, że w sumie tak naprawdę to tak dużo to się jednak nie zmieniło i że w sumie czy my troszkę nie histeryzowaliśmy i że nie pompowaliśmy tych takich oczekiwań, że świat stanie na głowie i że teraz wszystko będzie inne. To, co zapamiętałem z tych obu okresów i z rozmów na temat tego, jak się świat zmieni i będzie zmieniał, to jest to przyspieszenie, o którym mówisz. Znaczy, to jest to, że procesy, które zachodzą i zachodzić będą, po prostu przyspieszają, bo dostają dodatkowego dopalenia przez fakt, że musimy się dostosować do funkcjonowania w nowej rzeczywistości pandemicznej. I to szczególnie jeżeli chodzi właśnie o procesy cyfryzacyjne, też o model pracy, aczkolwiek też zawsze pamiętając, że to dotyczy jednak jakiejś tam części społeczeństwa, a nie całego i tak dalej. Natomiast ja sobie myślę, że różnica między tym okresem teraz, a tym, co było w pierwszej połowie 2020 roku, to jest to, że my trochę lepiej jednak, mimo tego, że nie wszystko wiemy, ale jednak trochę lepiej rozumiemy tą pandemię, trochę lepiej rozumiemy tą chorobę, trochę lepiej wiemy, jak się powinniśmy zachowywać i że takim trochę wyzwaniem dla nas społecznym, dla rządzących, ale też nie wiem, czy nie bardziej dla społeczeństwa samego, to jest, żeby właśnie samemu się nauczyć tej nowej normalności. Znaczy, to nie jest taki proces, w którym ktoś teraz przyjdzie i nam powie, jak mamy żyć, tylko bardziej to jest to, w jaki sposób my wykorzystamy tę wiedzę, w jaki sposób właśnie wykorzystamy nasz kapitał społeczny, w jaki sposób sami, rozmawiając ze sobą, myśląc o tym, jak to wszystko powinno wyglądać, nauczymy się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, też. I tu odwołam się do czegoś, o czym ty mówiłaś, właśnie ważąc te koszty i korzyści, tak? To znaczy w marcu wydawało się, że to wszystko jest dosyć zero-jedynkowe, tak? Że albo jesteś chory, albo jesteś zdrowy, albo będziesz szczepionka, albo jej nie będzie, albo się zamykamy, albo się otwieramy. A że tak naprawdę to ten okres, w który my teraz wchodzimy, to jest rzeczywistość dużo mniej binarna, to znaczy taka, w której my po prostu musimy nauczyć się funkcjonować w inny sposób i żyć z tą chorobą, z tą pandemią, co na pewno nie będzie przyjemne, na pewno nie będzie łatwe, ale po prostu będziemy musieli to zrobić.
Ja bym chciała trochę porównać tą sytuację do kwestii terroryzmu. Tak jak 11 września w Stanach był szokiem dla wszystkich, też wtedy wielu osobom wydawało się, że nic już nie będzie takie samo, tak wiele rzeczy się zmieniło i na przykład mamy te ograniczenia na lotniskach, które dzisiaj są oczywiste i nikt ich nawet nie neguje, a kiedyś były czymś niesamowitym. I oczywiście, że to nie jest w stanie zapobiegać wszystkim aktom terroryzmu, no ale coś nauczyliśmy się robić i też właśnie ważymy koszty do korzyści również, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale też ochrony prywatności obywateli. Jeżeli chodzi o pandemię, to pewnie to też jest doświadczenie, z którego będziemy jeszcze kiedyś korzystać, bo kiedyś uda nam się pokonać koronawirusa, wyszczepimy się na niego albo znajdziemy na niego leki i zbagatelizujemy go do poziomu grypy, no ale mamy rosnący problem antybiotykoodporności bakterii, mamy różne choroby zwierząt pojawiające się w różnych obszarach świata i przenoszące się bądź nie na ludzi. Wypracujemy sobie takie mechanizmy, z których kiedyś będziemy korzystać w przyszłości, bo za 5-10 lat pojawi się inny wirus, który spowoduje nam podobny zamęt w życiu, tylko wtedy to już nie będzie katastrofa, tylko jakieś wyzwanie, z którym wiemy, jak sobie radzić i po prostu sobie z nim poradzimy.
Haniu, Piotrze, dziękuję bardzo, dziękuję za tę rozmowę i na koniec jedyne, co mogę powiedzieć, to szanujmy siebie, szanujmy rozum i słuchajmy ludzi, którzy mówią nam, co robić, bo prawdopodobnie musimy w to wierzyć, wiedzą, co mówią. Dziękuję bardzo. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.